Bogu, bracia i siostry. Ten gwar w kaplicy wskazuje na to, że nikt się nie zgłosił do czytania Słowa Bożego. Dziś przed nabożeństwem ja stwierdziłem, że specjalnie nie będę wypełniał tej luki, żeby was zachęcić. Jest taka możliwość też, żeby usłużyć innym, jeżeli w tygodniu was coś dotknie w lekturze Pisma. Te 10 minut, 15 przed nabożeństwem staramy się od jakiegoś czasu zapełniać lekturą Pisma Świętego, żeby się wyciszyć, żeby mieć już tą atmosferę, żeby potem nie robić, kiedy ja rozpoczynam, żebym nie musiał nikogo uciszać, ale żebyśmy mogli od razu przejść do nabożeństwa. A tak odnośnie ciszy mam króciutką myśl, nie jakąś tam szczególnie ułożoną, ale chciałbym się podzielić na początek, zanim zaśpiewamy pierwszą pieśń, to w tym tygodniu po konferencji moja Ania wyjechała, zostałem sam w tej takiej ciszy i nie było do kogo gęby otworzyć, więc nie wiem, co mnie podkusiło i czemu, jakie pokłady masochizmu są we mnie, ale w minionych dniach oglądałem i fakty, i wiadomości, i wydarzenia, żeby sobie troszkę porównać, żeby wiedzieć, co tutaj się dzieje tam. Przecież taki dzień, taka niedziela teraz, powiem wam, zupełnie bez sensu. I taki byłem jakiś umęczony wewnętrznie. Tak, nawet nie wiedziałem początkowo, czemu ja jestem taki umęczony, ale jak posłuchałem, jedni mówią, że jest dobrze, będzie lepiej, drudzy, że jest źle, będzie gorzej i tak. I gdzieś te w rozmowach to się pojawia. I nie mówię, czy to dobre, czy złe, bo gdzieś żyjemy w tym kraju, zależy nam, mamy prawo wiedzieć, co się dzieje, ale mam taką myśl, że przyszła sobota, czy piątek, północ, cisza wyborcza. I ludzie zmuszeni przez przepis powstrzymywali się wczoraj od tego, żeby mówić różne rzeczy, komentować różne rzeczy. I taki odpocząłem, kiedy w tych mediach przestali tam agitować i różni tam. I dało mi to do myślenia, że jeżeli tutaj ziemski przepis potrafi nas, czy ich, powstrzymać przed tym, żeby pewne rzeczy nie wypowiadać ustami, to tym bardziej my, jako dzieci Boże, jesteśmy wzywani przez Pismo, przez Słowo Boże do tego, żeby powstrzymywać się od różnych rzeczy, od wypowiadania. I na początek tego nabożeństwa 5 wersetów, pozwólcie, ze Słowa Bożego z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Tam czytamy tak: naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. Nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Słowo Boże wyraźnie stwierdza, że pewne rzeczy nawet nie powinny być wymieniane wśród nas. Na nas jest nałożona taka cisza, która trwa nie tam jeden dzień przed wyborami. Ale pomyślmy w ten sposób, że ludzie potrafią się podporządkować i jak jest milej w tym świecie, jak nie mogą pewnych rzeczy powiedzieć, które im się cisną. Czy nawet nie powinno być tak, że pewne rzeczy, które z natury nam przychodzą, że my powstrzymujemy się, bo pewne rzeczy nie powinny być nawet wspominane wśród nas. I w drugą stronę, nam przystoi wdzięczność. I do tego chciałbym nas zachęcić na początek tego nabożeństwa. Powstańmy, pomodlimy się, oddamy ten czas naszemu Panu Zbawicielowi, a potem wyrażajmy wdzięczność poprzez pieśni, które będziemy śpiewać, poprzez modlitwy, poprzez naszą uwagę podczas tego nabożeństwa, kiedy będziemy dalej słuchać Słowa Bożego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem, jesteś Królem, jesteś Mistrzem, jesteś Stworzycielem tego świata. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam pokój, radość. Chcemy wyrażać dzisiaj wdzięczność, Panie. Chcemy być znani nie z tego, że mówimy różne rzeczy, które gdzieś innych podkurzają, ale ja chciałbym być znany z tego, że jestem jestem stale wdzięczny Tobie, Panie, za wszystko. Chcę Ci dziękować, Panie. I tak chcę Ci dziękować za to, że kolejny raz możemy się spotkać tutaj przed Twoim słowem, Panie, przed Twoim tronem, Panie. Chcę Ci wyrażać wdzięczność za to, że z braćmi, siostrami mogę tutaj być na tym miejscu i chcemy śpiewać dzisiaj Tobie pieśni chwały, Panie, uwielbienia. Chcemy, żeby nasze modlitwy były miłą wolą w niebie, Panie. Czytamy też w objawieniu, że tak jest. Prosimy Ciebie, Panie, też, żebyś okazał nam dzisiaj swoją niesłabnącą łaskę poprzez to, że będziesz nas napełnił Duchem Świętym, że będziesz, Panie, wypełnił nasze serca pokojem i radością, Panie. Przychodzimy do Ciebie obciążeni, Panie, zmęczeni pracą, różnymi sytuacjami i Tobie to dzisiaj oddajemy, Panie, bo Ty jesteś lekarzem naszych dusz, Panie, Ty jesteś lekarzem też naszych ciał, Panie, Ty jesteś naszym dobrym Ojcem i dziękujemy Ci za to, że ze wszystkim, Panie, że ze wszystkim możemy przyjść do Ciebie z tą ufną nadzieją, że Ty to zabierzesz, Panie, że Ty to wyprostujesz, że Ty dasz pocieszenie, że Ty dasz siły, żeby trwać, Panie, w tym, przez co przechodzimy, że Ty dasz nam też światło od Ducha Świętego, jak mamy postępować. Amen.
Jest czas narzeczeństwa. Czas, kiedy dwoje ludzi postanawia w miłości razem iść wspólnie przez swoje życie. I mamy w naszym zborze od pewnego czasu parę narzeczonych. Dianę i Daniela. Prosimy Was tutaj na chwilę do przodu. Oni zakochali się w sobie, postanowili, że pójdą przez życie razem, a że obydwoje są z Ukrainy, więc tę uroczystość ślubną będą mieli na Ukrainie. Za parę dni wyjeżdżają właśnie do swojego kraju, do swoich bliskich, do całej rodziny i tam odbędzie się uroczystość ślubna i wrócą do nas już jako mąż i żona. Zapamiętajcie te buzie, ponieważ będą potrzebować też wiele serca, wsparcia, wspólnych obiadów też w naszych domach, żeby mogli popatrzeć, jak polskie chrześcijańskie rodziny funkcjonują, jak się mąż i żona kochają, jak sobie usługują, jak są gościnni dla innych itd. Ale póki co, to im potrzeba błogosławieństwa na podróż, na tę uroczystość, na przygotowania, bo mają dużo przed sobą ważnych zadań. I dlatego też my jako zbór dzisiaj pobłogosławimy ich, pomodlimy się wspólnie razem. Tak zachęcam was, żebyście się wszyscy zaangażowali w tę modlitwę. Połączmy się wspólnie i pobłogosławmy Dianę i Daniela.
wyznawać, ja chcę wyznawać to, że ja szczególnie teraz czekam, Panie, na to, że Ty powrócisz po swój Kościół, Panie. Chcę Ci dziękować za Twoje obietnice, Panie, tego, że Ty do nas przyjdziesz, po nas przyjdziesz, Panie. Chcę uwielbiać Twoje święte imię, bo Ty przybywasz, Ty jesteś Królem Najwyższym. Ty przybywasz, będziesz widziany wśród narodów, nie będzie Tobie chwała, jesteś wywyższony, jesteś święty, jesteś ponad wszystko, Panie. Chwała niech Tobie będzie, chwała też Tobie niech będzie, że Ty dajesz siebie nam poznać, Panie. Tak jak Słowo mówi, a Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia. Za darmo.
Thank you. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zaczynał się ten rok, mieliśmy u nas w zborze taki wieczór muzyczny, gdzie śpiewaliśmy pierwszy raz pieśń, której tytuł jest Jeszcze raz. I wtedy, jak ja to śpiewałem, ja o niej myślałem o tym tekście kompletnie inaczej. Myślałem o rzeczach, które są murem w naszym życiu. Te mury, które potrafiłem sobie wtedy wyobrazić, były inne niż te mury, które teraz potrafię sobie wyobrazić. Na pewno macie tak samo. I też rzeczy, o których ta piosenka mówi, kompletnie inaczej do mnie wtedy przemawiały. Nie chciałem, żebyśmy to śpiewali, zanim trochę się sytuacja na świecie uspokoi. Ale w moim życiu pewnym murem było to, żeby pomyśleć o tym, że Jezus może przyjść dzisiaj. Ja w to wierzyłem, ale tego nie czułem. Nie wiem, czy tak można mieć. No chyba, że można mieć. Myślę, że też mogliście tak czuć. I ten mur padł ostatnio, więc przed nami jest wielki mur. Każdy ma inny. Może to być jeszcze cały czas koronawirus. Może to być sytuacja mieszkaniowa. Może być to sytuacja z dziećmi. Mam te wszystkie rzeczy ma w swoim ręku. I nam nas wyzwala z nich. Chciałbym przeczytać fragment psalmu. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. góry, które Ty przynosiłeś w moim życiu i przyjdziesz jeszcze przenosił, Panie. Za góry, za mury, które są w mojej głowie, Panie, kiedy myślę o Tobie, Panie, że Ty otwierasz, Panie. Otwierasz oczy moje, Panie, moje duchowe oczy na Ciebie, Panie, że mogę inaczej patrzeć na świat duchowy, Panie, że mogę, Panie, inaczej patrzeć na świat, na tą ziemię, Panie, za to, że Ty jesteś zawsze ten sam i się nie zmieniasz, Panie. Że Ty słowo, Panie, przez ostatnie miesiące, Panie, było dla mnie taką obietnicą, Panie, takie było pocieszające i chcę Ci za to, Panie, podziękować. Za to, że Ty jesteś cały czas ten sam, się nie zmieniasz. Że świat wokół nas się zmienia, że ludzie wokół nas się zmieniają, że sytuacja się zmienia, ale Ty jesteś ten sam. My możemy zawsze do Ciebie przychodzić, Panie, że Ty nas nie odrzucasz, Panie. Możemy zawsze do Ciebie się modlić. Chwała niech Tobie będzie za Twoją miłość, za Twoją dobrę, za Twoją wielkość, Boże.
Jedynie Ty jesteś moim źródłem.
stawiasz, Panie, Ty odpowiadasz na tę modlitwę. Chcę Ci za to dziękować, Panie. I chcę też Ci podziękować za słowo, które nam zostawiłeś, Panie. Za to, że my nie musimy się domyślać tego, Panie, jaki Ty jesteś, bo Ty powiedziałeś, możemy o tym czytać, Panie, w Twoim słowie. I chcę teraz prosić o otwarte serce dla mnie, Panie, dla każdego, który tu jest, na Twoje słowo, które będzie głoszone. Amen.
Dzisiejsze kazanie będzie swoistym testem dla każdego z nas. Będziemy odciągani dzisiaj od skupienia się na kazaniu w następujący sposób. Popatrz przez okno, wyjdź do ubikacji, idź napij się wody, bo jest gorąco. Zajrzyj do telefonu, rozejrzyj się, czy oni są dzisiaj na nabożeństwie, czy ich nie ma. Zostań dzisiaj na kawę, albo może od razu po zakończeniu nabożeństwa daj nogę. Takie drobne rzeczy potrafią nas odciągać od tego, co trzeba robić, co w tej chwili się dzieje. Taki problem mają często pracownicy, którzy zajmują się jakimś zadaniem w pracy i są odciągani różnymi sprawami od tego, żeby efektywnie pracować. W celu przeciwdziałania odciąganiu od pracy wymyślono aplikację, którą po polsku byśmy zatytułowali Skup się. I ta aplikacja pomaga pracownikom, którzy zwłaszcza przy komputerach pracują, żeby pozostać przy tym, co robią. Chciałbym, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiali, jak ważne jest, żeby się skupić na tym, co jest naszym zadaniem, naszą drogą. I dlatego dzisiejsze poselstwo brzmi: nie daj się odciągnąć. A Słowo Boże, które będziemy czytać, to słowo z drugiego listu do Koryntian z 11 rozdziału od wersetu 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Cóż to apostoł Paweł w natchnieniu ducha ma na myśli, pisząc te słowa do zboru w Koryncie? Po pierwsze, jest tutaj ta myśl, że każdy zrodzony z wody i z ducha chrześcijanin jest w relacji z Jezusem podobnej do relacji narzeczonych, narzeczonej i narzeczonego, oblubienicy i oblubieńca. Jest to tego rodzaju relacja, to jest tego rodzaju związek. Dlatego apostoł Paweł napisał, nie przeczę, jestem o was zazdrosny, Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Tak, to jest właśnie ta atmosfera, to jest to właśnie ta temperatura związku, jakiej Bóg oczekuje od wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tak jak oblubienica z oblubieńcem mają się ku sobie, pragną być razem, są na siebie nakierowani, tak chrześcijanin ma być całym sercem nakierowany na społeczność z Panem Jezusem, rozmiłowany w Jezusie, pragnący być z Nim jak najwięcej. I właśnie tutaj o tym apostoł Paweł mówi, że po to w ogóle głosił im Ewangelię, a oni po to przyjęli Jezusa, żeby w takiej relacji z Jezusem teraz trwać. I nie może być inaczej. I gdyby na przykład Daniel się zorientował, że jego ulubienica, jego wybranka zaczyna coraz bardziej tam do jakiegoś innego
dzwonić, SMS-ować i tak jedzie na tę Ukrainę, ale tak myślami widać, że jest gdzie indziej i tak dalej, to nie wiem, co by chłop zrobił w tej sytuacji. No ja bym się nie żenił, gdybym zobaczył, że moja dziewczyna zaczyna gdzieś tam sercem już być przy innych sprawach i tak naprawdę nie myśli o tej sukni, nie myśli o tej uroczystości, nie myśli o wspólnym życiu, tylko zaczyna coś tam opowiadać nie wiadomo co. Pięknem tej relacji jest to, że jedno jest skupione na drugim. Pomyślmy, co by było z nami, gdyby Pan Jezus przestał się nami zajmować. Jak by wyglądała nasza przyszłość, nasze życie, gdyby nie Jego poświęcenie dla nas? On był tak skupiony na tym, żeby nas mieć przy sobie, żeby nas zbawić, że gdy przyszła pora śmierci krzyżowej za nasze grzechy, złożenia ofiary, to wiecie, jaki bój stoczył. Po co toczył ten bój? Żeby wszyscy chrześcijanie ze wszystkich wieków, wszystkich pokoleń mogli zasiąść z Nim przy stole na tej uczcie weselnej, żeby mieć swoją oblubienicę. I On nie zmienił zdania. I On wytrwał. Nie dał się odciągnąć. Tyle środków, tyle sposobów używał diabeł, żeby Go odciągnąć. Ale On się nie dał odciągnąć. I właśnie wielkim zadaniem chrześcijan, Twoim i moim zadaniem jest to, by dochować wierności Chrystusowi Panu. Dochować wierności. On bada nasze serce, On wie, czy nasze serca są przy Nim, czy nie są przy Nim. Tak jak obowiązkiem narzeczonej jest dochowanie wierności swemu narzeczonemu, tak naszym obowiązkiem, zadaniem jest, by trwać przy Nim całym sercem, by On to widział każdego dnia, czy jedziesz do pracy, czy jedziesz na wakacje, czy siedzisz w domu, czy idziesz, no jesteś na nabożeństwie, czy jest po nabożeństwie, że twoje serce jest cały czas przy Jezusie, że Mu podśpiewujesz, że się do Niego odzywasz, że Mu wirtualne SMS-y wysyłasz, że Mu mówisz, że Go kochasz, bo chcesz podtrzymywać tę atmosferę. I ponieważ czas się wydłuża, staje się coraz bardziej ważne, dlatego ta nasza konferencja z ubiegłego weekendu, pamiętacie, mówiliśmy, pamiętacie jeszcze, że mówiliśmy, że Jezus przychodzi? I to właśnie trzeba w naszych sercach cały czas podtrzymywać. I apostoł Paweł w tym naszym tekście wyraził dziwną obawę. Obawę, że Koryntianie odwrócą się od szczerego oddania się Chrystusowi. Użył przykładu. Przykładu Ewy. Jedyne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie Ewa jest wymieniona z imienia. Użył przykładu Ewy, która była w ogrodzie Eden i miała wszystko. Miała wszystko tam. Wystarczyło tylko sercem być przy Bogu i byłaby tam na wieki wieków w tym szczęściu społeczności z Bogiem. Byłaby. Wystarczyło tylko powiedzieć diabłu, idź precz ode mnie. Nic mi tu nie będziesz insynuować na temat Boga. Nie będziesz podważać Jego miłości. On jest dobry. On zrobił i robi wszystko dla mnie, co najlepsze. Wystarczyło dać Mu odpór. Gdy On przyniósł Ewie odkrywczą informację, coś nowego o Bogu przyniósł jej. Coś, co popchnęło ją w tę stronę, żeby spróbować, żeby inaczej spojrzeć na Boga. I jak czytamy, i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Diabeł zrobił to podstępnie. Przemówił do niej, że to dla jej dobra, że ona jest ograniczona, że ona jest w tej sytuacji, w tym raju, tak naprawdę nie całkiem jeszcze szczęśliwa, bo jest coś więcej. Jest coś więcej. Słyszycie to czasem? Jest coś więcej. Co wy tu w tym zborze, tym tutaj na tej Olszynce, co ten Biernacki, co tego, to tylko martwota w ogóle ten kościół. Jest coś więcej. Coś więcej jest. Rozejrzyj się, kliknij, posłuchaj. Zobacz, nawet bracia i siostry ze zboru udostępniają takie inne rzeczy bardzo interesujące. Skąd takie obawy były w apostole Pawle odnośnie Koryntian? Powiedzielibyśmy, to przecież świeży zbór, nie jakiś 25-letni jak nasz, tylko świeżo założony zbór. Jeszcze wszystko aż się gotuje. Powinno się gotować w sercach z miłości do Jezusa. Tak jak w naszym sercu się działo zaraz po nawróceniu. Pamiętacie? Ten zachwyt Chrystusem, rozmiłowanie w Chrystusie. Ale co się działo? Otóż apostoł Paweł zauważył w tych Koryntianach zdumiewającą, czy raczej niepokojącą otwartość. Tak jak Ewa się wykazała otwartością. Wąż przyszedł i zaczął tam jej podsykiwać coś o Bogu. Będziesz więcej wiedziała, co ty tutaj ty siedzisz, co ty wiesz, co ty, a możesz wiedzieć tyle. Będziesz jak Bóg będziesz. O, to ją podkręciło niesamowicie. I apostoł Paweł zobaczył, że coś się dzieje z Koryntianami, usłyszał, co się z nimi dzieje, bo normalnie chrześcijanie powinni, gdy poznali Jezusa Chrystusa, gdy w Niego uwierzyli, to powinni przyjąć postawę: nikogo więcej nie potrzebuję, nikogo więcej nie muszę szukać. Mam Zbawiciela, mam Pana, mam kogo kochać. Tak jak dziewczyna zakochana, zaręczona mówi: kropka, koniec, faceci, sio, już więcej żaden mnie nie interesuje. Już nie ma rankingu, który koniec, forever. I tak chrześcijanin powinien. I gdy przychodzą jakieś różne prądy, jakieś propozycje, jakieś ciekawe rzeczy, jakaś tajemna wiedza się gdzieś do nas zaczyna przyklejać, to powinniśmy powiedzieć: nie, ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Zgadzacie się z tą myślą apostolską? Trwaj w tym, czego się nauczył, poznałeś Chrystusa, trwaj. Taka powinna być postawa. Koryntianie natomiast zaczęli się zachowywać inaczej. Zaczęli się cechować jakąś dziwną otwartością. Nie zachowali czujności, nie byli ostrożni, bo gdy, jak tutaj jest napisane, gdy przychodzi ktoś i zwiastuje, ktoś przyszedł do Koryntu, do zboru i zaczął opowiadać coś. Jak to w przekładzie Kulowskim jest, bo jeśli przechodzień jaki, taki pierwszy lepszy przechodzień przyszedł i zaczyna coś opowiadać, oni, okazało się, że się na to otworzyli, że byli tacy otwarci, jak gdańszczanie są otwarci, bo wiecie, że Gdańsk to miasto między innymi otwartości. Co mogli złapać Koryntianie od jakiegoś takiego ktośa, który przyszedł i zaczął im coś tam opowiadać? Otóż okazuje się, z tego tekstu natchnionego to wynika, to nie ja wymyślam, tylko w tekście biblijnym jest, że oni mogli załapać jakiegoś innego Jezusa. Znali Jezusa, wiedzieli, jaki Jezus jest im zwiastowany. Apostoł Paweł napisał: albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tego Jezusa on im zwiastował, on im napisał i się spodziewał, że oni się tego Jezusa będą trzymać. Ale ktoś przyszedł i zaczął im opowiadać o innym Jezusie. Jakiegoś innego Jezusa zaczął opowiadać. I dzisiaj też tak jest. Ale na razie skupiamy się na tym, co tam się wydarzyło. To się w głowie nie mieści. Ale właśnie ci Koryntianie, którzy przecież mieli Ewangelię, powiedziałbym, z pierwszej ręki, apostolskiej ręki, nagle zaczęli jakoś otwierać się na to, żeby posłuchać o jakimś innym Jezusie. ten ukrzyżowany Jezus, ten, który złożył za nich ofiarę, ten, który oczekiwał od swoich wybranych, że będą go miłować ponad wszystko, że nie będą miłować świata ani rzeczy, które są na świecie. Ten Jezus, który mówił, że jeśli kto chce pójść za mną, ma się zaprzeć samego siebie. Ten Jezus przestawał ich interesować, bo ktoś im zaczął opowiadać innego Jezusa. Co jeszcze mogli załapać od tego kogoś, kto przyszedł? Mogli załapać jakiegoś innego ducha. Innego ducha. Słowo Boże mówi, że nie wszyscy są jednakowego ducha. My też to wiemy, że tak jest. I Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana 4:1, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Oni mieli ducha, mieli wszystkie dary duchowe w zborze w Koryncie, jak czytamy przecież. Co się z nimi stało, że zaczęli się rozglądać i słuchać i otwierać się na jakiegoś innego ducha? Nie rozpoznawali? Coś jest w człowieku takiego, że nie potrafi się trzymać tego, co otrzymał, i się daje odciągać. Wreszcie oni mogli załapać też jakąś inną Ewangelię. Jakąś inną, której apostoł Paweł im nie głosił, tak samo jak w zborach Galacji się stało. I czytamy w pierwszym rozdziale listu do Galacjan, w 6 wersecie, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej, do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. To jest stanowisko apostolskie odnośnie Ewangelii. Jest tylko jedna Ewangelia. Ewangelia ogłoszona przez apostołów i proroków Nowego Testamentu. Ewangelia, którą znajdujemy na kartach Pisma Świętego. Nie ma innej Ewangelii. Ale ktoś może nam taką inną Ewangelię zacząć głosić. I dlatego apostoł Paweł się bardzo zaniepokoił sytuacją, tendencją, o której usłyszał, którą zaobserwował w odniesieniu do wierzących w Koryncie. To jest interesujące, że chociaż oni pozostawali przy Jezusie, przy Duchu, i przy Ewangelii, a jednak byli bardzo zagrożeni. Jak to w przekładzie słowa życia jest oddane, obawiam się jednak, że ktoś odciąga was od pełnego poddania się Panu, podobnie jak przebiegły wąż zwiódł w raju Ewę. Przychodzą bowiem do was ludzie, którzy mówią o Jezusie, nie jest to jednak Jezus, o którym my wam opowiadaliśmy. Przyjmujecie też jakiegoś ducha. Nie jest to jednak Duch Święty, którego otrzymaliście od Boga. Chętnie też słuchacie dobrej nowiny, ale nie jest to ta sama nowina, którą słyszeliście od nas. O takie niebezpieczeństwo pojawiło się w zborze w Koryncie. I w związku z tym, że ta natchniona przez Ducha Świętego obawa została wyrażona w tekście, który dzisiaj odczytaliśmy, chciałbym was wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy się zastanowili, jakie to ma znaczenie dla was, dla nas, dla naszego zboru, dla naszej społeczności z Bogiem. I chciałbym zaapelować, abyśmy po pierwsze nie dali się odciągnąć od Boga, od tego szczerego związku z Panem Jezusem Chrystusem. Biblia pełna jest przykładów i ostrzeżeń odnośnie tej kwestii, że serce człowieka może się odwrócić od Boga, dać się odciągnąć od Boga. Izrael jest tego najdobitniejszym przykładem. że oni mieli wszystko jak na dłoni, że Bóg jest Bogiem jedynym i prawdziwym, który ich cudownie wyprowadził z niewoli, który ich przeprowadził przez pustynię, przeprowadził przez Morze Czerwone. Cuda wyraziste bardziej nie można. A jednak ich serca dawały się odciągnąć od Boga. Przeciwnik Boży używa bardzo różnych metod, różnych sposobów, żeby nas odciągnąć od Boga. I bądźmy tego świadomi. Przez jakichś ludzi, przez jakieś sytuacje, przez pokazywanie nam jakichś atrakcji, jakichś nowych rzeczy, zachęcając nas do otwartości, próbuje nas odciągnąć. Jednym ze sposobów, przed którymi Bóg przestrzegał lud Boży Starego Przymierza, było zawieranie związków małżeńskich z kimś, kto nie należał do ludu Bożego. Mamy w 5 Mojżeszowej 7:3: nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna. Dlaczego? Bo brzydcy, bo kultura nie taka, bo siamto, tamto i owamto? Nie. Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Oto sposób, jeden ze sposobów, jak diabeł potrafi odciągnąć, jakie metody, jakie stosuje, żeby odciągnąć serce wierzącego człowieka od Boga. Weź się ożeń albo wyjdź za mąż za kogoś, kto nie należy do Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że masz murowane, że twoje serce będzie odciągane od Boga. Od Chrystusa będzie odciągane. A ty powiesz, o nie, to tak tylko się tak mówi. No, diabeł tak właśnie Ewie mówił. O, to tak nie jest. To tak nie jest. Otóż tak jest. Tak jest. A Bóg chce, żeby serce człowieka było przy Nim. Chrystus Pan godzien jest tego, aby nasze serca były z Nim związane. On wzywał, to wezwanie przebiega przez całe Pismo Święte. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swojego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. To jest tylko jeden z przykładów. Dlatego dzisiaj wołam, nie daj się odciągnąć od Boga, od swojego związku z Jezusem Chrystusem. On jest twoim oblubieńcem. Ty jesteś jego oblubienicą. Przygotowuj się, zachowuj się jak oblubienica przygotowująca się do dnia ślubu. Rozmyślaj o nim, chodź, śpiewaj, czytaj jego słowo, rozmawiaj z nim często. Zachowuj się tak, jakby w każdej chwili miał już być ten ślub, a ty powinniśmy wszyscy być gotowi. Po drugie, nie daj się odciągnąć od społeczności wierzących. Kościół, społeczność świętych, to jest to miejsce na tym świecie, miejsce bezpieczeństwa, miejsce, gdzie możesz się umacniać, gdzie powinna się umacniać we wierze, w swoim przywiązaniu do Jezusa Chrystusa. Gdy wilk chce zagryźć owcę, to najpierw działa tak, żeby ją jakoś odciągnąć od stada. I Słowo Boże w wielu miejscach ostrzega nas przed tym, żebyśmy się nie dali odciągnąć od Kościoła, od społeczności. Żebyśmy wszystko robili, żeby nic nas nie odciągnęło od zboru Pańskiego. Żebyśmy temu podporządkowali i pracę, i miejsce zamieszkania, i wszystkie inne kwestie, żeby tylko nie stracić kontaktu stałego, regularnego kontaktu z Kościołem. To jest bardzo ważne. Apostoł Paweł kiedyś wyraził taką obawę odnośnie wierzących w Efezie. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć uczniów za sobą. To zagrożenie odciągnięcia od społeczności, od zboru było wtedy realne i jest dzisiaj realne. Dzisiaj tak łatwo jest wierzącym, ponieważ wydaje się, że mamy wszyscy Biblię, mamy nawet dostęp do dziesiątek różnych przekładów Biblii. Po co nam tak zbór? Kiedyś, jak był zbór w dawnych latach i tylko pastor miał Biblię, albo tam dwóch, trzech braci miało Biblię, to wszyscy się garnęli, przepisywali od niego wersety, żeby jakoś być przy słowie. Dzisiaj diabeł użył różnych metod, żeby odciągnąć wielu chrześcijan od społeczności ludu Bożego, że oni już nie muszą iść w niedzielę na nabożeństwo, że oni nie muszą przynależeć do zboru, bo oni są chrześcijanami w zasadzie otwartymi na wszystkich. Oni nie tak wąsko nie patrzą na Kościół, na przynależność do Kościoła, że musisz należeć do konkretnego zboru. Oni po prostu należą do Kościoła powszechnego. I tak powszechnie już się to dzieje. Jest wielka potrzeba, bracia i siostry, żeby trwać w społeczności ludu Bożego. Tutaj nie odwołujemy się do tego, co my myślimy na ten temat. Nie odwołujemy się do naszych odczuć, bo nasze myśli, nasze odczucia często nas prowadzą właśnie dalej od zboru, bo się mnie czepiają, bo mnie napominają. A w zasadzie po co mi to? A ja mogę sobie przez internet popatrzeć, poglądać. Nikt mi nie będzie mówić, co ja mam robić. A tutaj mówią, wstań, usiądź. A po co mi to? W niedzielę tak gorąco jest. Co to, jakaś gimnastyka? Ja wolę sobie zrobić tak, jak ja chcę i kiedy chcę. Więc nie odwołujemy się w tej chwili do tego, co my czujemy. Odwołujemy się do Słowa Bożego, a ono nas uczy na różne sposoby, że miejscem dla nas jest Kościół, jest zbór, jest społeczność wierzących. To jest miejsce, które Pan ochrania, w którym Pan błogosławi, w którym Pan przemawia do wierzących. To jest to miejsce bezpieczeństwa. Bez tego regularnego kontaktu zginiesz wcześniej czy później. Jest taka historyjka w Księdze Sędziów napisana o tym, jak synowie Dana kiedyś wyruszyli na podbój i dotarli do miejscowości Laisz. I tam mieszkał lud beztroski i bezpieczny, i wybili ich ostrzem miecza, miasto zaś spalili, a nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto to było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. O taki kościół domowy powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Jedna albo dwie rodzinki powiedziała, po co nam zbór, będziemy sobie się spotykać w domku i sobie kawkę będziemy pili i nikt nam nie będzie narzucał. A co to my Biblii nie potrafimy rozsądzić, nie potrafimy sobie rozważyć jakiegoś fragmentu Słowa Bożego. Ba, nawet moja kobieta może na pianinie zagrać, więc sobie zaśpiewamy w chałupie parę piosenek chrześcijańskich i będzie dobrze. I nam żaden zbór nie jest potrzebny. To miasteczko było takie super. Tak sobie żyli jak pączki w maśle. Wszystko mieli. Żyli beztrosko i bezpiecznie. Aż przyszedł moment, że ktoś ich najechał. Ktoś nadszedł. Wróg przyszedł. A oni nie mieli do kogo zadzwonić. Nie mieli nawet numeru 112. Tak w ogóle byli bezpieczni, że nawet nie mieli wywieszone, jaki jest numer ratunkowy. I nikt im nie przyszedł z pomocą. I zginęli. Dlatego pierwsi chrześcijanie, jak czytamy, trwali we wspólnocie. Jedno ze sztandarowych postaw pierwszego kościoła, zboru w Jerozolimie. Oni trwali we wspólnocie. W łamaniu chleba, w modlitwach, jak wiecie, ale we wspólnocie. Dalej idąc, wzywam dzisiaj w imię Pańskie, nie daj się odciągnąć od zdrowej nauki. Zdrowa nauka, Ewangelia Chrystusowa, Ewangelia zgodna z prawdziwą pobożnością, to jest to, czego się mamy trzymać aż do przyjścia Pana. Żadnej innej Ewangelii nie chcemy i nie powinniśmy chcieć i na nic się nie otwierać. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Filozofia, sny, wizje, objawienia, interesujące, jak się tam im wszystko składa, jak tam wszystko pasuje. Tu u nas w zborze 5 usługiwało i tak nie zawsze im się to wszystko zazębiło nawet. A się przygotowywali 3 miesiące. A tam, jak posłuchasz tego gościa, jak u niego się wszystko zapina, jak wszystko mu tam pasuje. Co do centymetra, co do 1/10 po przecinku, albo nawet 1/100 po przecinku. Wszystko pasuje. Baczcie, uważajcie, żeby was kto nie sprowadził, żeby was nie odciągnął od zdrowej nauki, od tej prostej, starodawnej Ewangelii Chrystusowej, nie odciągnął was jakąś opowieścią, jakimś nowym spojrzeniem na całość, które wyjaśnia wszystko, które sprawia, że się nawet w swoim grzechu poczujesz dobrze, że już nie będziesz mieć wyrzutów sumienia, a tu jak przyjdziesz, jeszcze w czasie uwielbiania jest okej, ale jak zacznie głosić, to cię rąbie sumienie i odbiera ci dobry humor, mimo ładnej pogody. I wychodzisz taki, muszę coś zrobić, a ja nie chcę nic zrobić, ja bym z nimi coś zrobił. Z tym rządem bym coś zrobił, z tą żoną bym coś zrobił, z mężem bym coś zrobił, z tymi dziećmi bym coś zrobił, z tym pracodawcą bym coś zrobił, ale ze mną? Ja jestem okej. Baczcie, żeby was ktoś nie odciągnął na manowce od zdrowej nauki Chrystusowej. Dalej, po czwarte, nie daj się odciągnąć od swoich powinności życiowych. Każdy z nas ma różne obowiązki życiowe, tak czy nie? Jako żona, mąż, dziecko, rodzice, pracownik, pracodawca, każdy ma określone przez Słowo Boże, przez Pismo Święte obowiązki, tak czy nie? Mamy te obowiązki. I to są obowiązki wyznaczone nam przez Boga. To nie to, że podpisałeś umowę. Tak, to jest umowa, która cię wiąże, że masz wykonywać określone czynności w pracy, ale ponad tymi obowiązkami podpisanymi z pracodawcą jest Bóg, który mówi, że masz być dobrym pracownikiem i masz dobrze wykonywać swoje obowiązki. Tak, powiedziałeś żonie tam przy ołtarzu, że będziesz ją miłował, szanował, kochał i tak dalej, nie opuścisz jej aż do śmierci. I jak na nią patrzysz, to mówisz, ach, bym cię już chyba chciał opuścić, nie? Ale masz Boga, który jest ponad tym słowem, ponad twoją obietnicą, które mówi, i mamy u paru proroków tam wyraźnie, mam przeciwko tobie, że nie dochowałeś wierności małżonce swojej młodości. Bóg się ujmuje za tym, że człowiek ma dochować wierności. Te różne nasze powinności są oczywiście zróżnicowane ze względu na nasze miejsce zamieszkania, na nasz wiek, na naszą płeć i tak dalej. Różne mamy te zobowiązania. Ale każdemu z nas grozi to, że diabeł będzie nas próbował odciągnąć od pełnienia tego, co jest naszym obowiązkiem życiowym. Na przykład ktoś jest zaangażowany w jakąś służbę w zborze. Był czas, dzień służby tak zwany, żeśmy tutaj targi służby, żeśmy się zastanawiali. Andrzej do tej pory czeka, aż mu dam nagrania z tego okresu, bo ciągle jeszcze nie dostał, bo chciałby się zaangażować w jakąś służbę. Niektórzy się zaangażowali, niektórzy się jeszcze nie zaangażowali. Ale ten, kto jest zaangażowany w jakąś służbę w Kościele, jest odciągany po jakimś czasie. Niekoniecznie łatwo jest tę służbę regularnie pełnić. Jakąś akcję zrobić to tak, ale coś robić tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, to już nie jest wcale takie proste. I diabeł nas odciąga. Odciąga do czegoś atrakcyjniejszego. Coś, co może by dało mi większą satysfakcję. Wiesz, ja to robię, no tak, no robię, no. Ale to nie daje mi takiej satysfakcji. Jak widzę, jak oni tu grają, śpiewają, jacy są uśmiechnięci, jacy są radość, im to chyba daje to dużo satysfakcji. A ja zmywam naczynia tam po agapie, gorąco tam, no niby wentylator jest, ale nie daje mi to takiej satysfakcji. Nie daje się odciągnąć od służby, którą przyjąłeś, bo chrzecz w tym, żeby w niej wytrwać. Wziąłeś na siebie rolę męża i żony? O, to jest zadanie aż do śmierci, żeby się nie dać od tego odciągnąć. Ilu się daje niestety odciągnąć? Nawet ewangelicznie wierzący się dają odciągnąć. Po roku, po dwóch, po pięciu, on już jej nie kocha. Ona jego już nie kocha. I już się rozchodzą. Ludzie, co się dzieje? Dają się odciągnąć. Podjąłeś pracę zarobkową. Teraz może będzie trudniej o pracę. To może się będziesz bardziej starał. Ale to bardzo ważne, żeby się nie dać odciągnąć. Bo w każdej pracy są okresy trudniejsze. Kiedy się żyć nie chce, kiedy pot zalewa oczy, kiedy wypłata jest niesatysfakcjonująca, kiedy szef jeszcze ci mówi jakieś rzeczy, że ci przykro, że ci się płakać chce i w ogóle. Wytrwać, nie daj się odciągnąć. Nie daj się odciągnąć od tego, by być dobrym pracownikiem. Od czego jeszcze bywamy odciągani? Bywamy odciągani też od czegoś, co my we wierze, jako ludzie wierzący, miłujący Jezusa, postanawiamy. Postanawiamy, że coś chcemy zrobić, tak jak to kiedyś mówiliśmy, że sobie wyznaczamy jakiś cel we wierze, że będziemy coś realizować. Na przykład, że wszystkim moim współpracownikom wcześniej czy później, ale opowiem o Jezusie, złożę świadectwo o Jezusie. Albo że moim sąsiadom powiem o Jezusie. Albo nauczę się grać na gitarze, żeby móc w grupie domowej, zborowej, żeby móc zaakompaniować, żebyśmy razem śpiewali. Pojęcia nie mam o nutach, ale tak mnie to bierze, że postanawiam, że się nauczę grać. Mówią, że się misiu na rowerku potrafi nauczyć jeździć, to czemu ja miałbym się jako wierzący nie nauczyć grać na gitarze? I gdy takie postanowienia robimy większe, bardziej chwalebne, czy może mniej chwalebne, jakieś pomniejsze, przychodzi próba. Diabłu się nie podobają żadne nasze dzieła wiary, nasze pomysły we wierze. On by chciał to zgasić w zarodku, on by chciał przerwać to, odciągnąć nas od tego. Żebyśmy zwątpili po jakimś czasie, zwłaszcza jak trudno idzie i nie możemy tego chwytu złapać. No to... Wytrwać, nie dać się odciągnąć, nie dać się odciągnąć. Różni ludzie mogą tutaj odegrać swoją rolę, żeby nas właśnie zniechęcić, żeby nas przekierować, żeby nam opadły ręce, żebyśmy odstąpili od naszych planów, zamiarów we wierze. A wiem, że niektórzy mają różne plany. Słyszałem, że jeden brat ma plan, ma zamiar, zrodził się w jego sercu, żeby pojechać na misję, żeby pojechać daleko, daleko w świat i 2 miesiące czy 3 miesiące spędzić gdzieś na polu misyjnym, takim prawdziwym, rasowym polu misyjnym, gdzieś wśród tak zwanych dzikich. Niesamowite, no nie? Ale może zostać odciągnięty od tego pomysłu, bo koronawirus, bo to niebezpieczeństwo, bo to trzeba się poszczepić, bo to trzeba pieniądze, bo to trzeba przestawić różne rzeczy w życiu. Jest wiele rzeczy, które nas odciągają od naszych celów wiary. Ile razy w czasie tego kazania daliśmy się odciągnąć od wątku kazania? Jak nam szło dzisiaj? Widziałem, że paru się zdrzemnęło, więc dało się odciągnąć z pewnością. Ktoś wyszedł na podwórze. Na pewno się dało odciągnąć od tego, cośmy tu dzisiaj robili. Ktoś, nie wiem, nie znam waszych myśli i nie patrzyłem cały czas tak uważnie. Ktoś odwrócił głowę, popatrzył przez okno, ktoś sobie w telefonie coś tam. Ileż to razy w naszym życiu, bracia i siostry, byliśmy już bardzo blisko celu jakiegoś, który żeśmy sobie obrali i w ostatniej chwili wystarczyło jeszcze przetrzymać chwilę i daliśmy się odciągnąć. Mam tu taką ilustrację. Ktoś się tam próbuje dostać do diamentów ukrytych. To jest dobra ilustracja pokazująca, jak czasem już naprawdę trzeba było tylko jeszcze raz kopnąć. Jeszcze raz i już by było. I w życiu naszym duchowym, w naszym całym życiu jest często tak, że wystarczyło nam jeszcze tylko przetrzymać jedno znieść, jedno cierpienie, jeden opór pokonać i już byśmy osiągnęli to w życiu, cośmy chcieli. Tak też jest z naszym spotkaniem z Panem Jezusem, z Królestwem Bożym. Tak jest z przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. On zabierze do siebie tylko tych, którzy w Nim wytrwali do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. On zabierze tylko tych, którzy nie dali się odciągnąć od zadań, które On im zwierzył, od powołania, które na nich włożył. Błogosławiony ten sługa, którego Pan zastanie tak czyniącego. Ale jeżeli któryś sługa da się odciągnąć, bo to długo poniesie szkodę, nie daj się odciągnąć. To jest dzisiejsze poselstwo Słowa Bożego. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, czytamy w Hebrajczyków 10:35. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. To może jeszcze tylko do wieczora trzeba wytrzymać. To może tylko jeszcze ten tydzień. A Pan przyjdzie i zabierze nas do siebie. I niechby nas zabierał zaangażowanych, oddanych. Prośmy Ducha Świętego, aby On nam zainstalował w sercu taką aplikację. Nie daj się odciągnąć. Skup się. Bądź skupiony na tym, co robisz. Nie wsłuchuj się, nie otwieraj się tak jak Ewa w Edenie się otworzyła na te podszepty węża. Bądź skupiony. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Nie daj się odciągnąć od Boga. Nie daj się odciągnąć od Boga. Ludzie tracą wiarę. Ludzie przestają się interesować. Coraz mniej ludzi wierzy w Boga, w Jezusa Chrystusa. Nie daj się odciągnąć, błagam Cię w imię Boże, nie daj się odciągnąć. Nie daj się odciągnąć od zboru. Coraz więcej wolnych elektronów krąży i się odbija raz tu, raz tam, a najczęściej nigdzie. Nie daj się odciągnąć od zboru. Nie daj się odciągnąć od zdrowej nauki. Błagam, nie daj się odciągnąć od tych podstaw naszego zbawienia, bo jeżeli się zapędzisz za daleko, oddzielisz się od Chrystusa i wypadniesz z łaski i będziesz miał pełną głowę, pełny komputer wspaniałych nauczań jakichś, nie wiadomo, kogoś, ktoś tam, coś ci tam będzie opowiadał i zostaniesz na lodzie. Nie daj się odciągnąć od zdrowej nauki. Nie daj się odciągnąć od swoich powinności. Niech Cię nie kusi, że tam lepsza praca, tam ciekawiej, tam tego. Rób swoje, rób wiernie swoje. Bóg to dostrzeże i to wynagrodzi. Nie daj się odciągnąć od Twojego dzieła wiary. Jeśli Bóg włożył Ci w serce i przez wiarę się czegoś podjąłeś, coś zaplanowałeś, coś chcesz, zacząłeś robić, wytrwaj w tym. Amen. Powstańmy. Jest czas na modlitwę. Czas na to, żeby podziękować Panu za to, że dał nam drogę, że stał się naszą drogą, stał się naszą prawdą, naszym życiem. I powiedzieć Mu, jak chcemy przy Nim wytrwać. Może trzeba przeprosić Go, że tak się łatwo dajemy odciągnąć, że tak łatwo zmieniamy swoją drogę, że tak nas porywa ten świat. Niech Duch Święty nas poprowadzi w tej modlitwie, a pamiętajmy, że modlitwa w zgromadzeniu, gdy się głośno odzywamy w krótkich modlitwach, to czas, gdy też budujemy innych przez ten przepływ Słowa Bożego, myśli Bożej przez nasze serce i usta. Módlmy się, zapraszam.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, za to, że nas pouczasz, że nas napominasz, że nas pocieszasz, Panie. Dzięki Ci za to, że odpowiadasz na modlitwy i tak jak modliliśmy się, żebyś przemawiał do nas dzisiaj, to też to uczyniłeś, Panie. Ja osobiście przepraszam Ciebie za to, że tak często mam jakiś słomiany zapał i do różnych rzeczy się podpalam i szybko mi to mija i daje się odciągnąć przez inne rzeczy, Panie. Przyjmuję to Słowo dla siebie, żebym nie dawał się odciągać od tego, co wartościowe, Panie. Ale też odpoczywam w tym Słowie, bo zachęcasz mnie, bo pocieszasz mnie, że nie ma, że nasz trud nie jest daremny, Panie. I mocno w to wierzę i dziękuję Ci za to, że mogę tą ufność pokładać w Tobie, Panie. I dziękuję Ci też za to, że Twoje Słowo uczy nas, że Ty dajesz chcenie i dajesz wykonanie, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś dopomógł nam wytrwać aż do końca, Panie, żebyśmy nie dali się odciągnąć, nie dali się oderwać tuż przed finiszem, Panie. O to Ciebie prosimy, wzywamy Ciebie do pomocy, Panie. Prosimy o to, żebyś napełnił nas Duchem Świętym i pomógł nam wytrwać, Panie, aż przyjdziesz. I takie mam marzenie, żebyś nas zastał, kiedy przyjdziesz po swój Kościół, przy tym, do czego nas powołałeś, Panie, czyli do głoszenia Ewangelii, do życia godnym życiem, Panie, żeby nie przynosić Ci ujmy, ale chlubę dla Twojego Królestwa. O to Ciebie prosimy. oraz wiary, których źródłem jest Bóg, Ojciec i Pan Jezus Chrystus. Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.